Tu Radio Kraków Kultura.
Czas już na naszą pierwszą rozmowę i słyszymy się już z Małgorzatą Płysą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z dyrektorką i kuratorką festiwali Unsound i Ephemera, o których będziemy za moment rozmawiać. Właściwie Ephemera już dosłownie za moment, więc powinniśmy się skupić na Ephemerze, ale pomyślałem, że zanim porozmawiamy o tym wydarzeniu, to wrócę jeszcze do głośniejszego z perspektywy krakowskiej ogłoszenia zmian w festiwalu Unsound, który w tym roku odbędzie się w zupełnie nowej formule, warszawsko-krakowskiej. Jakbyś nam o tym opowiedziała, czego się spodziewać, jak do tego podejść, co mamy czuć? Gosiu, ratuj!
Wiesz co, no wiele tych emocji, o których mówisz, też towarzyszy mi na co dzień w tym momencie, bo też się zastanawiam, czego się będziemy ostatecznie spodziewać i jak sobie z tym wszystkim poradzimy. Ja też, żeby tutaj też naświetlić trochę moją sytuację, ja trochę pracuję w mniejszym trybie w tym roku, bo powiększyła się nam rodzina ansamblowa o jedną ważną osobę i tak naprawdę cieszę się, i że znajduję jeszcze czas na to, żeby rozmawiać o festiwalach, natomiast gro produkcji festiwalowej i programu festiwalowego w tym roku jest mniej moim dziełem, więc ja pracuję w dużo mniejszym wymiarze. Oczywiście też tutaj wspomagam team komunikacyjny i kuratorski cały czas, natomiast pracuję w ograniczonym trybie i trochę tutaj polegam na naszym wspaniałym zespole, który myślę, że wymyśli, jak zrealizować tą wizję no łączenia właśnie dwóch stolic.
I gratulacje,
sobie żartuję. Dziękuję bardzo. Natomiast tak, zespół się powiększa i jest wymagający dosyć, natomiast mówię też o tym dlatego, że ta edycja jest naprawdę no, bardzo eksperymentalna. Jest też takim rozszerzeniem naszej naturalnej już od w sumie 6 lat obecności w Warszawie, gdzie Ephemera, która już za 2 tygodnie. I tutaj też dzięki temu włączeniu się w środowisko kultury, sztuki i współpracy partnerskiej z wieloma instytucjami w Warszawie, w tym oczywiście też z Biurem Kultury Warszawa, jakoś tak naturalnie pojawiła się w pewnym momencie o możliwość poszerzenia tej obecności. A jednak no, Kraków oczywiście jest naszym matecznikiem HQ i tam jest cały czas nasze biuro, większość naszego zespołu, to jednak no, lubimy podróżować, lubimy odnajdować się w różnych konstelacjach, miejscach, współpracach. Ansam to jest festiwal, który cały czas szuka i współpracuje z wieloma różnymi i podmiotami, i artystami indywidualnymi i tak dalej, więc jakby jak kiedyś wpadliśmy sobie tutaj na pomysł, żeby może jeszcze zrobić coś więcej w Warszawie, no to też chcieliśmy dać możliwość połączenia tego z edycją krakowską i też poza tym, jakby poza łączeniem dwóch największych miast Polski, też chcemy pojawiać się w mniejszych ośrodkach, więc wpadliśmy w końcu na idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o realizację pociągu festiwalowego. To było zawsze nasze marzenie, czyli właśnie zrobienie takiego prawdziwego festiwalu w ruchu, w movementie, czyli łączenie stolic dzięki też współpracy z PKP, czyli Pendolino Warszawa-Kraków z przystankami w różnych nieoczywistych miastach. Tą część jeszcze dopracowujemy z tego, co wiem, bo nie jest to takie proste, żeby organizować poza festiwalami w dwóch dużych miastach jeszcze festiwale na przystankach kolejowych po drodze. Ale no, to będzie na pewno część eksperymentu i tego wydarzenia też naprawdę nie mogę się doczekać.
No właśnie, brzmi to wszystko intrygująco, jak nowy rozdział. 11 października to są daty Unsoundu Warszawa, Kraków, ale to jest tak, że te miasta nie będą wypełnione programem również równolegle i też chyba nie będą powtarzać wydarzeń, tylko mamy pierwszą część w Warszawie, drugą w Krakowie, tak? Tak to będzie wyglądać?
Dokładnie, dokładnie tak. To jest tak naprawdę trwający cały czas festiwal, więc to jest też takie wydarzenie jakby dla naszych, dla zagorzałych ansandowiczów, którzy lubią odkrywać nowe miejsca i też chcą wziąć udział w tej pełnej podróży. Jakby można to traktować jako dwa osobne byty artystyczne i kuratorskie, natomiast są powiązane też nicią przewodnią, tematem przewodnim soft power, o którym też więcej możemy porozmawiać. Natomiast właśnie i Warszawa, i Kraków mają osobne programy, osobne miejsca, wydarzenia, natomiast oczywiście łączą się tutaj wizją kuratorską, programową i można przeżyć cały ten festiwal, zaczynając go w Warszawie, kończąc 2-3 października, kończąc 11 w Krakowie. Także taki jest pomysł. Wydarzenia nie będą się powtarzały. To nie jest jakby multiplikacja tego samego pomysłu bynajmniej, tylko właśnie cały czas rozwój i nowe pomysły, które realizujemy w wielu różnych nieoczywistych miejscach.
Czyli 5 dni w Warszawie, 4 dni w Krakowie, a pomiędzy nimi to jest zupełnie oddzielny też dzień
to
przejazdu.
Jest oddzielny dzień, tak.
7 października tak. to jest nie tylko moment na tak, to nie, właściwie, ale znacznie więcej też, tak? Bo to nie jest po prostu przejazd z Warszawy do Krakowa w pociągu wypełnionym muzyką czy kulturą, ale też właśnie seria koncertów na trasie na różnych stacjach. Czyli...
Dokładnie tak. Jeszcze tutaj nie chcę mówić o szczegółach, bo produkcyjnie jest to,
pewnie,
nie ukrywam, wyzwanie.
Jeszcze jest czas, tak.
I szukamy bocznic i pewnie musimy się jakoś tutaj zorganizować, jeśli chodzi o istniejące trasy i przejazdy, więc nie zdradzam jeszcze, które to będą miasta.
Zupełnie inna logistyka w ogóle.
To jest inna logistyka. Trochę nie zazdroszczę tego orzecha do zgryzienia, ale jest to jak najbardziej do zrobienia.
Jak...
Nie takie rzeczy się wymyślało.
No tak, brzmi jak fantastyczne wyzwanie. Ale zmierzam do tego, że tu trzeba się nastawić na długą podróż. To nie będzie po prostu przejazd.
Tak, to będzie kilka godzin.
2,5 godziny
Warszawa, Kraków. Solidne kilka godzin programu, tak. Z różnymi właśnie tutaj ciekawymi interwencjami muzyczno-dźwiękowymi, performatywnymi w wagonach i przystankami po drodze też w ciekawych miejscach.
Soft power to jest rzeczywiście temat przewodni tego tegorocznego Unsoundu i taki temat, który też dominuje dyskurs na temat kultury w obecnych czasach.
Rzeczywiście temat soft power w ogóle, jakby on, my go tak naprawdę zaczęliśmy eksplorować już w zeszłym roku. Wydaje mi się, że on tak naprawdę od dawna jest aktualny, ale w zeszłym roku był to temat naszego takiej części konferencyjnej czy programu dyskursywnego, który realizowaliśmy w Krakowie, a stwierdziliśmy, że temat jest na tyle aktualny i jeszcze nie w pełni wyeksplorowany, też jeśli chodzi o tą część właśnie muzyczno-performatywną, że stwierdziliśmy, że warto, żeby jeszcze w ramach tego podziałać. No i też łącząc tak naprawdę tą ideę, która w zeszłym roku świetnie, czyli łączenia programowego, konceptualnego, też edycji, które realizujemy w innych miastach, więc tutaj wspominaliśmy przede wszystkim o dychotomii Warszawa-Kraków, te dwa rozdziały, ale tym edycjom towarzyszy też edycja nowojorska i londyńska, czyli też takie w sumie stałe miasta, w których cały czas działamy z wieloma partnerami, instytucjami, artystami, artystkami z tych ośrodków, więc jakby to soft power jest realizowane w praktyce od wielu lat przez Unsound, natomiast w tym roku bardziej niż kiedykolwiek odwołujemy się do tych teorii.
Czyli w skrócie powiedzielibyśmy do takiej dyplomacji kulturalnej, tak? Do budowania sojuszy czy pozytywnych, nie wiem, relacji, współprac poprzez pokazywanie wspólnie projektów kulturalnych.
Tak, dokładnie. No, tutaj przede wszystkim też myślimy o tej dychotomii soft i power, czyli co właśnie, jak ta łagodność, współpraca, kultura, delikatność może tak naprawdę być naszą siłą w świecie, kiedy no, jesteśmy osaczeni przez zmilitaryzowany dyskurs i coraz bardziej polaryzującą się sytuację, no, której też Kraków zupełnie niedawno był dość tutaj no, dużym świadkiem wielu zmian, gdzie soft power pewnie by się bardziej przydało niż hard power, mam wrażenie. Także myślimy cały czas o tym, jak właśnie kultura i dialog i współpraca mogą zastępować narzędzia bardziej przemocowe i dosłowne.
W kontekście też zmian w Krakowie, ale i tej nowej formuły festiwalu w tym wydaniu krakowskim, jaka jest przyszłość tego, no jednak podstawowego, bym powiedział, tego najważniejszego dla waszej organizacji, też chociażby z powodu działania tutaj z Krakowa dla tej edycji. Jak to się rysuje? Jak to wygląda?
W tym momencie jakby przede wszystkim Kraków jest dla nas ważnym miastem i wydaje mi się, że znaczna część naszej publiczności nie wyobraża sobie Krakowa bez ansamblu.
Krakowa?
I ansamblu bez Krakowa, no, dokładnie to miałam na myśli też. Natomiast no, jesteśmy bytem bardzo mobilnym, morfującym cały czas, platformą, która się zmienia i potrafi działać i we Władywostoku, i w Adelaide, Krakowie, i w Nowym Jorku, więc wszędzie, wydaje mi się, jest wspaniałe miejsce na zrealizowanie ansamblowych działań. Natomiast na pewno z Krakowa nie chcemy realizować. Pytanie, co zrobi Kraków, bo to też jest tak naprawdę no, niepewność, z jaką mierzy się w tym momencie miasto politycznie i ekonomicznie, jest dość na pewno dużym wyzwaniem dla wszystkich organizatorów, organizatorek wydarzeń kulturalnych też. I mam nadzieję, że ktokolwiek, kto pojawi się i będzie tutaj sprawował władzę i podejmował decyzję, też uzna, że dziedzictwo i to, co dotychczas zostało osiągnięte w Krakowie, nie zostanie tutaj zaprzepaszczone. I my jesteśmy na pewno otwarci, żeby kontynuować działanie. Natomiast no, w tym roku jest ostatni rok naszej wieloletniej umowy z miastem Kraków. Zobaczymy, czy no, pojawi się kolejny konkurs. Na pewno bez tego wsparcia nie będzie możliwe realizowanie festiwalu w takiej rozbudowanej formule. Mówię tu o kilkudniowym wydarzeniu muzycznym. A i tak to dotychczasowe wsparcie było przez też no, cały czas wzrastające koszty pandemiczne i nawet przy maksymalnej możliwej sprzedaży biletów, no było dość utrudnione, bo jednak jesteśmy festiwalem dość niszowym, eksperymentalnym, ale i też odbywającym się w zamkniętych pomieszczeniach, więc też ta ilość biletów, jakie możemy sprzedać, jest zawsze ograniczona. Także zastanawiam się sama, co będzie. Jestem cały czas zaskoczona trochę, jakby jak w memie z popcornem siedzę, patrzę na rozwój sytuacji i po prostu nie mogę uwierzyć, co się dzieje. Natomiast no, trzymam kciuki, że kampania wyborcza nie będzie jakimś tutaj no, tragicznym wydarzeniem i że rzeczywiście zostanie wybrana osoba, która będzie miała Kraków i jego dobro, w tym i dziedzictwo kulturalne też na uwadze, bo bez kultury i tej kultury eksperymentalnej no nie ma Krakowa także i dalszego rozwoju, także uważam, że istotne, żeby o tym pamiętać. Sam też pewnie o tym myślisz jako nie tylko dziennikarz, ale też osoba, która również organizuje ważny dla miasta festiwal.
Żywo jestem tym zainteresowany, zgadza się. I mam z tej perspektywy...
I jakie masz przemyślenia?
Dokładnie
to. Chociaż wiem, że to nie ja zadaję pytania dzisiaj.
Słuchaj, no, sytuacja festiwalu, którym się zajmuję i festiwalu Unsound i jej relacji do miasta jest zupełnie inna, więc trochę z tej perspektywy wydaje mi się, że może z mojej strony stabilniejsza, przynajmniej przez to połączenie z instytucją kultury. No ale co się wydarzy, to nie chcę tutaj prorokować. To znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili jest tak wiele scenariuszy możliwych, że sam jestem ciekaw, co się wydarzy. Natomiast wydaje mi się, że więcej niż prawdopodobne jest to, że dojdzie do drugiej tury i myślę, że moment, w którym nowy prezydent rzeczywiście zacznie sprawować władzę...
Bądź prezydentka,
tak? Może nastąpić w październiku, listopadzie. I może to będą pytanie, jak miasto będzie działać do tego momentu i jak to będzie wyglądać ostatecznie, ale może się okazać, że niektóre decyzje przyjdą później po prostu i to też na pewno będzie wpływać, jeśli w ogóle na przykład, nie? To znaczy, wydaje mi się, że może być taki dość, że to może być taki dość chaotyczny czas w drugiej połowie roku, po prostu wynikający z tej sytuacji obecnie, niezależnie od tego, kto te wybory wygra. Myślę tu o różnych programach właśnie, które miasto uruchamia pod koniec roku, wspierające trzeci sektor z myślą o przyszłym roku. To pytanie właśnie, jak to się odbędzie. Zobaczymy. Będziemy się temu uważnie przyglądać i w Radiu Kraków Kultura, ale też i w właśnie różne organizacje, które i ty reprezentujesz zapewne także, więc pewnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Tymczasem...
Na pewno.
Tak?
Natomiast no, warto podkreślić, my lat cieszyliśmy się tą względną stabilnością i wsparciem Krakowa i też innych stałych partnerów, których mamy. Natomiast wydaje mi się, że niepewność i kryzys jest wpisana w naszą działalność stale, więc nie jest to jakby nowa sytuacja. Tutaj z takim filozoficznym mam do tego trochę podejście. No będzie co będzie, jakoś sobie poradzimy. Więc
nie takie kryzysy festiwal przetrwa.
Nie takie kryzysy się przechodziło, więc zobaczymy.
Czy ta formuła warszawsko-krakowska nie jest też odpowiedzią właśnie na te rosnące koszty i nie idące za tym wzrosty budżetów właśnie?
Absolutnie tak, oczywiście. To jest też bardzo pragmatyczna decyzja i też wynikająca z możliwości rozwoju, jakie daje nam Warszawa i tego, że no i tego, że właśnie tutaj mamy i partnerstwo, i zabezpieczenie, no i oczywiście wsparcie finansowe Miasta Stołecznego Warszawy, które rzeczywiście żywo interesuje się tymi najbardziej też awangardowymi, ciekawymi wydarzeniami, które rozwijają się przez dekady tutaj i w Polsce. Natomiast na pewno nie jest to exodus czy jakiś tutaj statement, który mówi o tym, że wychodzimy czy żegnamy się z Krakowem. Bynajmniej tak nie jest.
No tak, ale z prostego rachunku to już nie jest tydzień w Krakowie, tylko właśnie 4 dni, więc...
Nie stać nas na tydzień w Krakowie w tym momencie, więc też ten rozwój jest też taką pragmatyczną decyzją. Festiwal był dużo krótszy niż tydzień przez ostatnie lata, więc to też wynika z tego, że koszty wzrastają, przychody jednak są w miarę w tym modelu na stałym poziomie, więc tutaj też podejmowaliśmy takie decyzje właśnie.
Jasne.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Małgorzatą Płysą, dyrektorką festiwali Unsound i Ephemera. Właśnie rozmawialiśmy o Unsoundzie, to czas wreszcie na Ephemerę. To już 7. edycja tego warszawskiego, siostrzanego dla Unsoundu festiwalu. Dobrze liczę?
Tak, to już 7. edycja.
Kiedy to się stało? To w ogóle niesamowite, prawda?
Nie wiem. To był taki nasz zawsze mniejszy projekt, który tak naprawdę przypadł na... Zaczynaliśmy w ogóle programować ten festiwal w czasach pandemii, więc od edycji 2020 Więc tak naprawdę ten festiwal jakoś tak przemykał panicznie w różnych takich dziwnych formach też dostosowanych do dziwnej rzeczywistości, a w międzyczasie zaczął się tak naprawdę rozrastać i coraz bardziej wrastać tutaj w tkankę miejską. Zbudowaliśmy trwałe partnerstwa, no i też tak jak wspominałam wcześniej odnośnie ansamblu, trochę ten ansambl warszawski jest wynikiem tego badania żyznego gruntu, w którym tutaj efemera powstawała i też stała się taką osobną, osobnym zupełnie bytem, mam wrażenie, pomimo tego, że wielu artystów oczywiście przenika się i muzyka jest ważnym elementem efemery, to jednak wydaje mi się, że udało się nam zbudować wydarzenie o innej tożsamości niż właśnie ta bardzo muzyczna, taka branżowa sytuacja, jaką jest Unsound.
No tak, oba festiwale są multidyscyplinarne i wielogatunkowe, różne estetycznie. Rzeczywiście to je łączy, ale też jak myślę o efemerze, to na pewno są dwa takie czynniki, które odróżniają go dla mnie od Unsoundu. Jednym z nich jest łączenie się z tradycjami słowiańskimi, rytuałami takimi związanymi z rozpoczęciem lata, z tym okresem przejściowym, a z drugiej strony znacznie głębsze wejście w sztuki wizualne, performatywne niż na Unsoundzie.
Dokładnie tak jest i tutaj jakby tak jak Unsound co roku ma swój motyw przewodni, który też jest jakby zakorzeniony w jakimś dialogu, dyskursie społeczno-politycznym, tendencjach też przede wszystkim akademickich i tak dalej, tak i takim no, dość rozbudowanym programie edukacyjnym, tak efemera jednak ma taki charakter bardziej letniego festiwalu, eksperymentalnego letniego festiwalu, który ma dość skompaktową nadal jednak formę, bo te wydarzenia są mniejsze w skali, chociaż w tym roku mamy jedno bardzo duże, które no, pewnie pasowałoby równie dobrze do Unsoundu. Mówię tutaj o otwarciu, do tego wrócimy pewnie. Natomiast no, jest to festiwal rzeczywiście, który też szuka i odkrywa to, co właśnie takie rytualne, słowiańskie i pasujące do tego jednego z najpiękniejszych okresów w kalendarzu, czyli właśnie przesilenia letniego, czerwcowych długich wieczorów czy wczesnych poranków, które wykorzystujemy żywo w programowaniu festiwalu.
I to właśnie tam w Brzasku tego szukać, tych
rytuałów? Na przykład. W tym roku jakoś mam wrażenie, też patrząc na program, ta słowiańskość mniej jest widoczna, chociaż nie wiem, czy nie możemy i nie warto o niej porozmawiać w kontekście na przykład twórczości Magdaleny Abakanowicz, czy innych polskich artystów i artystek, którzy pojawiają się na festiwalu. Też performance Young Boy Dancing Group pewnie ma jakieś elementy słowiańskości.
Właśnie
w sobie.
To by było moje pierwsze skojarzenie, prawdę mówiąc. To znaczy, może nawet nie tyle słowiańskiej kultury, co właśnie takiego wprost nawiązania do letniego przesilenia. Do
przesilenie generalnie
gorączki
będzie
tej nocy.
Pewnie przesilenie, gorączka, amok, czy jakieś tutaj właśnie różne rytualne tematy na pewno będą się pojawiać w performancje tej grupy. Young Boy Dancing Group to kolektyw osób pochodzących z różnych miejsc, z Europy, z Estonii, z Berlina, ze Szwajcarii, więc to jest i też ta grupa jest poszerzona o performerów, osoby performerskie z Warszawy, wyłonione w ramach otwartego naboru, który też dział się zupełnie poza nami. To jest kuratorskie działanie właśnie grupy performerskiej. I to jest grupa, którą od lat chciałam zaprosić na FMR. Próbowaliśmy to robić tak naprawdę od pierwszej edycji i zawsze nam coś stanęło na przeszkodzie. Przeważnie były to właśnie czas czy sytuacja właśnie pandemiczna. W tym roku po raz pierwszy się udało i wydaje mi się, że to będzie no, niezapomniane wydarzenie w przestrzeniach Instytutu Przemysłów Kreatywnych na Mińskiej. Też przestrzeń jasna, rozświetlona, gdzie w łatwy sposób też, mam nadzieję, każdy będzie mógł wziąć udział w tym performansie. Gorąco to polecam, bo to jest wydarzenie, gdzie rzeczywiście ten rytuał, szaleństwo i gorączka nocy świętojańskiej są ujęte w najlepszy możliwy sposób. Ja sama nigdy w sumie nie widziałam ich performance'u, więc nie wiem do końca czego się spodziewać. Za każdym razem to jest coś nowego.
No, poruszyłaś też nazwisko Abakanowicz i sam jestem ciekaw, jak jej sztuka pojawi się na festiwalu, w jaki sposób to się łączy.
Tutaj pewnie więcej o tym i lepiej mogliby opowiedzieć kuratorzy tego wydarzenia. Akurat osobiście brałam najmniej udział w przygotowaniu tej części programu, więc... Nie chcę mówić za wiele i też nie czuję się ekspertką w badaniu jej dziedzictwa. Natomiast to, co jest wyjątkowe i z czego szczególnie się cieszę, to to, że po raz pierwszy dla publiczności, szerszej publiczności, dzięki współpracy z Fundacją Magdaleny Abakanowicz, możemy wejść do jej studia, czyli do jej domu na Starym Mokotowie, gdzie wszystkie artystki, ubrania, materiały, z których tworzyła i cała przestrzeń, w której tworzyła, jest dostępna, będzie dostępna dla zwiedzających. I też tutaj no, efemera i nasze praktyki kuratorskie nie byłyby wykorzystane, gdyby nie pojawił się przy tym element dźwiękowy, więc zagra właśnie dwa koncerty dla bardzo małej publiczności. To nie jest duże miejsce, to jest dom, studio, więc te koncerty będą dla około 50-60 osób, myślę. Chociaż zobaczymy, jak rzeczywiście wyjdzie to w praktyce, czy może uda się trochę więcej osób zmieścić. Natomiast też, żeby ta intymność była zachowana i z szacunku dla ducha artystki, myślę, że to będą dość intymne wydarzenia. Tam zagra Teonik i Rożynek dwa razy, 13 czerwca, a poza tym też szerszej publiczności po raz pierwszy pokazane też będą filmy Magdaleny Abakanowicz, które w laboratorium CSW będziemy pokazywać też w sobotę i do nich zagra wspaniała, znana ci też, bo chyba występowała też na Sakrum, pianistka, kompozytorka Joanna Duda.
To jest, czyli to są wydarzenia, które się dzieją w kontekście jej twórczości filmowej i w jej pracowni, ale nie jest to na przykład wystawa jej pracy.
Nie, okay. Nie planujemy i tutaj aż takiego dużego przedsięwzięcia się nie podejmujemy. Natomiast na pewno wszystkie te wydarzenia muzyczne, performatywne, one są, powstają w dialogu z jej twórczością, inspirowane są jej twórczością, także oczywiście od niej się nie odżegnujemy i elementy właśnie jej prac wizualnych też są obecne i będą obecne dla zwiedzających tą przestrzeń. Także naprawdę warto, polecam zobaczyć, a nie wiem, jakie są dalsze plany działania fundacji, czy będzie to miejsce też otwarte dla zwiedzających w przyszłości poza festiwalem. Mam nadzieję, i efemera, i ta nasza współpraca też jest takim miejscem, takim momentem, w którym zagłębiamy się, czy promujemy też trochę to miejsce, więc...
Może to będzie dobry początek takiego otwarcia, bo na razie unikalna okazja, więc polecamy uwadze te wydarzenia.
Polecam ogromnie, no i też jeszcze myśląc tutaj o tym wątku, tej treści efemery, to co jest też ważne od początku, to też twórczość osób queerowych i kobiet, i myśląc o Magdalenie Abakanowicz, od razu przychodzi mi do głowy inna tutaj performerka, ale też inna osoba zakorzeniona w polskiej kulturze, ale też funkcjonująca trochę na jej obrzeżach, czyli Małga Kubiak, performerka, artystka wizualna, osoba zupełnie wyjątkowa, która wykona performance i której filmy też będziemy pokazywać w trakcie nocy klubowej, czy takiej jednego z głównych elementów co roku naszej efemery, czyli współpracy z kolektywem KEM, Dragana Bar. To jest wieczór, kiedy przede wszystkim wybrzmi muzyka klubowa, ale z dużą ilością właśnie performance'u i nieoczywistych spotkań, więc tutaj polecam też odkrywać twórczość Małgi, bo to jest postać zupełnie wyjątkowa i bardzo się cieszę, że przyjęła nasze zaproszenie, żeby i pokazać swoje filmy, i też performować w trakcie imprezy na Oczki 1, też 13, bo zaczyna się ta impreza 13 czerwca wieczorem, a potem płynnie przechodzi w naszą, jedną z naszych ulubionych imprez i
Stały
formułę
fragment gry, tak.
Wrzask.
Mhm.
Tak, dokładnie.
Tam między innymi Martyna Basta i Natan Kryszk, w ogóle moi goście niedawni tu w audycji, więc jasne, że polecamy. Natomiast bardzo mnie ciekawi jeszcze, jak to się stało właśnie, że w programie FMR-y znalazła się Hania Rani. To jest w pewnym sensie twórczość tej artystki jest takim złotym środkiem, powiedziałbym, między kulturą alternatywną a popularną, czy klasyczną, a współczesną. I ten moment, w którym ona się pojawia w programie takiego festiwalu jak FMR-a, czy byłby to Unsound, czy byłoby to Sacrum Profanum, to jest taki moment, w którym ja zawsze na chwilę łapię taki stupor, to znaczy właśnie, czy ona tu przynależy, czy jednak opener, czy off bardziej, wiesz, albo może jeszcze właśnie jak widzę Teatr Wielki, Opera Narodowa, to jest na pewno odpowiednia scena, ale no właśnie, mam tutaj dużo... dużo różnych myśli. Nie wątpliwości, właśnie szukałem słowa, wiesz, to wątpliwości za duże słowo, ale dużo takich sprzecznych myśli, napięcia.
Ale rozumiem, że nie jesteś fanem tej artystki.
Wiesz, doceniam tego rodzaju twórczość. Kiedyś bardzo dużo tego słuchałem, typu Olafura, Arnaldsa, nie wiem, Valgira, Sigurdssona, tego typu kompozytorów. Gdzieś tam te islandzkie nazwiska zresztą wracają, bo i Johan Johansson, myślę, że w pewnym sensie tworzył podobną muzykę do pewnego momentu też, bo to zależy w którym okresie. Ale to jest... No właśnie, taka gdzieś pop klasyka współczesna, to jakby tak trudno też właściwie ją dobrze umiejscowić.
No właśnie, wydaje mi się, że dlatego, że ona jest w takim dość ciekawym miejscu i tak jak w ogóle każdy festiwal, to nie są zawsze tylko rzeczy, które my najbardziej, nie wiem, zawsze musimy czy lubić, czy to są jakieś nasze prywatne tylko gusta tutaj o tym świadczą. Mi się wydaje, że Hania Rani jest niezwykłym przykładem kompozytorki, pianistki, instrumentalistki, osoby, która łączy te światy w sposób, który dla mnie też jest zaskakujący, bo fakt, że jej muzyka osiągnęła aż tak spektakularny, powiedziałam, komercyjny sukces, jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Dlaczego właśnie tego rodzaju też muzyka, no w sumie wychodząca też z nie do końca przystępnej sceny, no bo ona też właśnie i Valgeir Sigurdsson, i Johan Johansson, i cała masa artystów tworzących muzykę, która no bardzo kojarzona jest też z muzyką filmową przede wszystkim. I tu Hania też, co pokazał sukces jej ostatniego soundtracku, czyli muzyki do filmu Wartość Sentymentalna. To też pokazuje właśnie, gdzie ta muzyka też idealnie się odnajduje, czyli też w ilustracji produkcji filmowych. Natomiast z naszej perspektywy też ciekawe było zaprezentowanie przede wszystkim tych nowych symfonicznych utworów. One są trochę, wydaje mi się, że odbiegają od tej twórczości, którą znamy dotychczas. Jestem bardzo ciekawa, jak właśnie zaprezentuje się we współpracy z Hashtag Ensemble, prezentując tylko utwór Shining, bo tego ostatniego dużego... On jest bardzo ciekawy też w formule i w kompozycji, też trochę odbiega od tego, co artystka robi stricte solowo. Natomiast na pewno jest to fajne otwarcie też FMR, która trochę wychodzi z tej stricte bańki muzyki eksperymentalnej. My zawsze,
to na pewno,
zawsze
tak.
W ogóle w ramach FMR czy Ansandu też często pokazujemy artystów, którzy są związani z muzyką popularną, także nie boimy się tego i wydaje mi się, że tutaj też zamykanie stricte festiwali w takiej bardzo też no, małej bańce muzyki totalnie niedostępnej szerszej publiczności, nie jest naszym celem. Jakby dla mnie ważne jest też, żeby muzyka była dostępna, żeby też i osoba doceniająca twórczość Marty Saloni też mogła cieszyć się z koncertu Hani Rani czy artystki jak Arucz Aftab, bo to jest już duet praktycznie popowy w tym momencie. Właśnie obie te artystki tak naprawdę osiągnęły dość komercyjną popularność, no ale z drugiej strony każda z nich też tworzyła na obrzeżach i pochodziła z tej sceny tak naprawdę niszowej, eksperymentalnej i w jakiś sposób ich kariery potoczyły się w zupełnie innym kierunku, co też jest ciekawym przykładem dla wielu różnych innych twórców i też tym, że publiczność jednak szuka czegoś więcej niż tylko papka z radia i właśnie hity, które tworzone są przez osoby indywidualne, a brzmią jakby mogła tworzyć je sztuczna inteligencja, czasem mam wrażenie. Więc tutaj i Arucz, i Hania są przykładem tych bardzo indywidualnych głosów kobiet, które jednak tworzą same i jest to twórczość oryginalna, ale jednak znajdująca w jakiś nieznany mi sposób też popularność taką w mainstreamie.
To jest taka, powiedziałbym, muzyka współczesna czy alternatywna, ale bezpieczna po prostu. To znaczy tutaj można... Tu nie będzie dużej przestrzeni na eksperymenty, raczej gra emocją czy barwą właśnie w takim duchu klasycznym, ale na pewno...
Ale efemera się tego nie boi, więc też, też tutaj...
Słuchaj, staram się nie oceniać w ogóle, więc tylko właśnie byłem ciekaw, co za tym stoi, jakich motywacji festiwal sięga po tę artystkę konkretnie, bo to na pewno jest jedna z bardziej popularnych polskich artystek czy artystów za granicą. W sensie myślę, że nie wiem, obok Behemota prawdopodobnie można ją stawiać jako takie nasze dobro polskie, narodowe, ekspertowe.
Pewnie obok Behemota, obok VTSS, która też, no może też umyka trochę polskiemu mainstreamowi, czy tam dyskursowi medialnemu. Natomiast wydaje mi się, że jeśli miałabym policzyć ilość osób, które są obecne na koncertach czy na imprezach, na których występuje teraz ze swoim live'em też Martyna Maja, czyli DJ-ka, producentka muzyki elektronicznej, no to są jeszcze większe ilości osób niż i Hania, i Behemot pewnie, mam wrażenie, więc, bo to są wielotysięczne też tłumy, do których gra też bardzo popularną muzykę elektroniczną. Także rzeczywiście Hania też wydaje mi się, że zahacza o tą skalę, bo też widzieliśmy te reakcje publiczności w Japonii. Ona pierwszy raz na Ansandzie wystąpiła u nas na Ansandzie w Osace w zeszłym roku we wrześniu. I nam się też właśnie tutaj z Matem i podobał ten występ i stwierdziliśmy, że ona idealnie się odnajduje też w tej formule takiej pomiędzy właśnie muzyką właśnie dość przystępną, a z drugiej strony też tym eksperymentem czy tymi nieoczywistymi też nazwiskami, które które pojawiają się w programie festiwalu. I to jest taka fajna klamra łącząca i też otwierająca festiwal na trochę inną publiczność, też ucząca tą publiczność odkrywania muzyki innej niż muzyka w radiu i na odwrót, muzyki osób, które śledzą muzykę eksperymentalną, ale też właśnie chcą posłuchać czegoś innego, zobaczyć piękne, też estetycznie świetne show, które towarzyszy występowi Hani. Dla mnie też to jest formuła edukacyjna tak naprawdę. Mhm. To, żeby jednak nie zamykać się w jakichś bańkach, otwierać się, dawać się publiczności, też poznawać inne gatunki. I wydaje mi się, że te osoby, które przychodzą posłuchać Hani Rani, one może też nie do końca znają, czy są otwarte, czy śledzą działalność festiwali jak Ansam czy Efemera, ale może właśnie też dzięki tym występom, dzięki znanej przestrzeni opery, zostaną z nami, pójdą eksplorować dalej.
Na kabaret Voltaire na przykład.
No, na przykład na kabaret Voltaire,
którego... No tak, tak, bo w sensie przed kabaret Voltaire gra Olga Anna Markowska właściwie, która śmiało mogłaby zagrać przed Hanią Rani, gdybyście szukali jakiegoś takiego bliższego zmaczowania.
Dokładnie.
I właściwie tak, dlaczego nie zostać na kabaret Voltaire? To mówię tylko o tym, żeby wspomnieć, że i taka legenda się pojawia na festiwalu, a nam niestety czas się skończył, więc pozostaje nam odesłać słuchaczy do waszych kanałów, w tym strony efemerafestiwal.com, gdzie więcej szczegółów. I Gosiu, dzięki raz jeszcze za to, że jesteś tutaj i opowiadasz o tych świetnych festiwalach, które razem z Mattem Schulzem, który też się we wspomnieniu pojawił, prowadzicie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i na pewno jeszcze będziemy rozmawiać o festiwalach, mam nadzieję, i na antenie, i poza nią. Dziękuję. No,
jasne, dzięki, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.